każdy niedzielny poranek. Magazyn wiejski.
Dzień dobry, w magazynie wiejskim wita słuchacze Andrzej Krystek, a w programie najwięcej czasu poświęcimy szacowaniu skutków suszy na kujawsko-pomorskich polach. Wcześniej jednak dowiemy się, jak rolnicy składali wnioski o unijne dopłaty, a na koniec będzie też o piątkowej demonstracji rolników w Warszawie oraz sytuacji w sadach i na plantacjach. Będzie też agroserwis. Zakończyła się 10 lipca ostatecznie najważniejsza dla polskich rolników, zresztą w całej Unii Europejskiej też, akcja składania wniosków o unijne dopłaty bezpośrednie obszarowe. O tyle inna niż w latach poprzednich, bo były to wnioski elektronicznie składane. Ile zatem takich e-wniosków ostatecznie kujawsko-pomorscy rolnicy złożyli? No i ilu przede wszystkim nie zmieściło się w terminie podstawowym i składało te wnioski w terminie dodatkowym, ale już z potrąceniami karnymi za kolejny dzień zwłoki w złożeniu wniosków. Ile tych wniosków napłynęło do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu?
Renata Śniegowska w imieniu kierownika biura BDSPB oraz pani dyrektor Jolanty Sobeckiej chciałabym przedstawić, że do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego w biurach powiatowych zostało złożonych łącznie 46 881 e-wniosków za pomocą platformy e-wniosek, natomiast oświadczeń, które były przyjmowane w okresie od 14 lutego do 14 marca, zostało złożonych 15 105, natomiast wniosków papierowych 351.
To były te wyjątki jakby od generalnie
tak.
e-wniosków.
Tak. Łącznie wniosków wszystkich zostało złożonych 62 337. Jeżeli chodzi o okres sankcyjny, czyli po terminie podstawowym, po dniu 30 czerwca 2018 do dnia 10 lipca, zostało tych wniosków złożonych 225.
No i ci rolnicy będą mieli potrącone dopłaty.
Dopłaty o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Natomiast jeśli chodzi o całość tutaj tej kampanii 2018, należy uznać to za wielki sukces złożenia wniosków za pośrednictwem tej platformy e-wniosków, dlatego że tak naprawdę to jest ogromna ilość wniosków, a był to pierwszy rok składania za pomocą tej platformy wniosków.
To była duża próba dla samych rolników, ale też i dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Tak, do tej pory, do roku 2017, wniosków za pomocą tej platformy było złożonych jedynie 496, a w tym roku, tak jak już przedstawiłam wcześniej, było to 46 881.
W sumie ilu generalnie rolników złożyło te wnioski, bo co roku jest ich mniej?
W stosunku do 2017 jest to troszkę mniej. Łącznie wniosków zostało złożonych 62 337 w roku 2018, natomiast w roku 2017 była to liczba 63 158.
Czyli paręset wniosków mniej. To świadczy o ruchu na rynku ziemi, generalnie o przepływie po prostu ziemi.
Tak. Przejęcia gospodarstw, również też z innych województw taka sytuacja może mieć miejsce, że dostaniemy jako właściwe miejsce biura powiatowego wnioski, które były złożone przez rolników w innym województwie, w innym biurze powiatowym.
Czyli od sąsiadów jakby.
Jeżeli była niewłaściwość złożenia wniosku, to takie wnioski zostaną w najbliższym czasie do nas przekazane. My również możemy takie wnioski przekazywać z naszego województwa do innych województw.
Naborami na jakie aktualnie działania zajmuje się Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu? W jakich działaniach przyjmują te wnioski oczywiście oddziały powiatowe agencji?
Jolanta Lubańska, kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny ARIMR. Obecnie trwają 3 nabory na wnioski inwestycyjne rozpatrywane przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego. Pierwszym działaniem, które zostało ogłoszone i nabór kończy się 17 lipca, jest restrukturyzacja małych gospodarstw. Tutaj przypomnę, nabór rozpoczął się 18 czerwca i we wtorek przyszły, czyli 17 lipca się kończy.
No to mało czasu zostało, a jakie jest zainteresowanie?
Zainteresowanie w naszym województwie nie jest zbyt duże. W poprzednim naborze mieliśmy złożonych 538 wniosków, natomiast w tym naborze, pomimo że zostało już tylko 3 dni, to tych wniosków na ten moment jest złożonych 67. Po prostu myślę, że wynika to ze specyfikacji naszego województwa.
No fakt, że struktura gospodarstw w naszym województwie jest dość duża.
Gospodarstwa są większe i myślę, że ci, którzy mieli mniejsze gospodarstwo, po prostu złożyli ten wniosek w poprzednim naborze, bo takie wnioski można w ramach danego programu składać tylko raz. Także jeżeli ktoś już złożył w poprzednim roku, w tym roku nie może i myślę, że z tego to wynika.
Jakie korzyści może uzyskać wnioskujący rolnik?
To działanie, restrukturyzacja małych gospodarstw, to jest działanie przeznaczone dla rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne jako posiadacz samoistny lub zależny, co najmniej 1 hektara gruntów ornych. Są to gospodarstwa, które mają wielkość ekonomiczną do 10 tysięcy euro. Pomoc jest w postaci premii w wysokości 60 tysięcy złotych. Najczęściej jest to zakup maszyn rolniczych, czy budowa jakichś budynków inwentarskich, modernizacja istniejących budynków. No, to działanie jest nazywane taką małą modernizacją, czyli to, co w modernizacji mogą robić więksi gospodarze, mający większą wielkość ekonomiczną gospodarstw. Tutaj w ramach tej premii mogą sobie małe gospodarstwa zrealizować.
I przyjmowanie wniosków na to działanie już się kończy, ale jakie mam jeszcze?
Kolejnym działaniem, które nabór trwa od 29 czerwca do 30 lipca, czyli do przedostatniego dnia tego miesiąca, to jest premia dla młodych rolników. To działanie, które jest praktycznie kontynuowane. Najpierw było w poszczególnych programach, teraz mamy kolejną edycję tego programu. Na ten moment mamy złożonych 27 wniosków. Średnio w ramach poszczególnych naborów mamy między 200 a 300 wniosków, więc zobaczymy, jak to się będzie w tym roku układać. No tutaj z racji tego, że jest to działanie takie cykliczne, wiadomo, że wniosków jest tyle, ile w danym momencie jest tych młodych rolników, którzy przejmują gospodarstwa, czy rozpoczynają prowadzić działalność rolniczą. I ostatnim działaniem, które w tej chwili nabór trwa, to jest nabór na modernizację gospodarstw rolnych, ale na obszary te zwierzęce, związane z rozwojem produkcji prosiąt, rozwojem produkcji mleka krowiego lub produkcji bydła mięsnego. Nabór rozpoczął się 28 czerwca i kończy się 27 lipca. Są to głównie inwestycje budowlane, modernizacyjne, w budynki inwentarskie.
Głównie, chociaż też maszyny wchodzą w rachubę?
Maszyny, ale ściśle związane z produkcją zwierzęcą.
Czyli wyposażenie raczej właśnie tych budynków.
Budynków inwentarskich, dokładnie.
A zainteresowanie?
I tutaj na ten moment mamy złożony jeden wniosek. No, trzeba mieć na uwadze, że to są wnioski, które wymagają dłuższego przygotowania, bo to
biznesplanów
tak jak powiedziałam, oczywiście biznesplanów to każdorazowo, ale dodatkowo w związku z tym, że są to głównie inwestycje budowlane, to często się to wiąże z przygotowaniem kosztorysu budowlanego, projektów budowlanych, różnych zgłoszeń do urzędów. Także to są bardziej pracochłonne wnioski w przygotowaniu i tutaj najczęściej te wnioski są składane na sam koniec naborów. No a też trzeba mieć na uwadze, że to już muszą być takie inwestycje przemyślane, zaplanowane już dużo wcześniej. W poprzednim naborze mieliśmy 97 takich wniosków, w naborze, który miał miejsce w 2017 roku i teraz go finalizujemy, ten nabór, tak? Podpisujemy ostatnie umowy z tamtego naboru i wydaje mi się, że większość wniosków, która będzie złożona w tym naborze, to będą osoby, które z jakichś względów nie zdążyły przygotować wniosków pod poprzedni nabór albo nie zdążyły uzyskać stosownych pozwoleń i będą musiały zrezygnować z poprzedniego naboru i dopiero teraz w tym naborze są przygotowane.
I może jeszcze tylko uchylimy rąbkę tajemnicy, jeśli można mówić o tajemnicy, bo to wszystko jest jawne. Czyli kilka słów o najbliższych spodziewanych działaniach agencji i przyjmowaniu wniosków oczywiście.
W tym roku spodziewamy się jeszcze naboru wniosków działania 6.2, czyli pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. To działanie miało być w drugim kwartale, ale z uwagi na wielość naborów zostało przesunięte na trochę późniejszy czas, także myślę, że to działanie będzie ogłoszone wczesną jesienią. Też należy się spodziewać naboru na działanie dotyczące zapobieganiu klęskom i odtwarzaniu potencjału w wyniku klęski.
To czyli chyba w nawiązaniu również do skutków suszy.
Do trwającej suszy, dokładnie. Tutaj w zapowiedziach ma być to nabór planowany, są zmiany dotyczące tego działania i to działanie z zapowiedzi kierownictwa agencji ministerstwa ma być działaniem ciągłym, czyli ma być otwarty nabór i w momencie, kiedy nastąpi klęska, będzie zgłoszona protokół komisji oszacującej straty, będzie można złożyć taki wniosek.
Nie wiadomo jeszcze od kiedy ewentualnie?
Tego od kiedy to jeszcze nie wiadomo. No spodziewamy się też naboru wniosków na inwestycje na obszarach szczególnie narażonych, także na tak zwanych OSN.
Czyli tam na słabszych glebach?
Tak.
Generalnie.
To też myślę, że jesienią możemy się spodziewać takiego naboru.
Każdy dzień jest inny. każdy z nich niewinny, bo czas już nie ma z nami żadnych szans. Wisi wciąż nad głową zakazany owoc. Dziś wiem, że mogę mieć wszystko to, co chcę. I to, co kiedyś było dla mnie mało ważne, stało się sensem moich marzeń, moich pragnień. Wszystko przez niego, to fakt, jest moim oknem. On wie, jaki jest życia mego sens. Gubię coś po drodze, jeśli chcę, to błądzę, bo wiem, on będzie zawsze blisko mnie. I to, co kiedyś było dla mnie mało ważne, stało się sensem moich marzeń, moich pragnień. Przez niego to fakt jest moim oknem.
Susza dotknęła wszystkie monitorowane uprawy, a poszkodowane są 42 tysiące gospodarstw w kraju. To informacje, które przekazał na posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Po raz kolejny zapewnił, że rolnicy otrzymają pomoc od państwa, ale najpierw komisje muszą oszacować straty. I jak one właśnie szacują te straty, bo mają mało bardzo czasu na to, by się z tym uporać. Pan Zygmunt Borkowski, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego.
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego powołanych jest 144 komisje, które zajmują się tym drażliwym tematem szacowania szkód spowodowanych suszą.
Dodajmy tylko, że w innych województwach tak sobie dobrze nie radzą gminy i wojewodowie, bo w niektórych jest rzeczywiście, zwłaszcza na Mazowszu, sporo gmin jeszcze nie powołało tych komisji.
To znaczy, nie będę się tutaj odnosił, jak to przebiega w innych województwach. My ze swej strony, jako przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, włożyliśmy bardzo dużo pracy, żeby tutaj zmotywować przede wszystkim włodarzy wszystkich gmin i miast, aby to powołanie komisji nastąpiło jak najwcześniej. To się udało. Nie będę tutaj przedstawiał całej kuchni, jakie zabiegi w tym zakresie
wykonaliśmy. To, że nie wszystkie gminy chętnie też do tego przystępowały, bo to oznacza również pewne zobowiązania dla gminy i koszty.
To znaczy, ja bym tego nie ujął, że niezbyt chętnie. No, każdy z różnym stopniem motywacji do tego podchodził. Natomiast w tym miejscu chciałbym bardzo podziękować wszystkim samorządom, które odpowiedziały pozytywnie na apel i w tym właściwym czasie pan wojewoda mógł powołać te wszystkie komisje. Wzorem lat ubiegłych te komisje wykonują tą swoją pracę bardzo ciężką, wzorowo, i nie ulega wątpliwości, że tą pracę bardzo dobrze również wykonają i to w stosunkowo krótkim czasie, bo co do zasady to szacowanie strat komisje muszą przeprowadzić przed zbiorem upraw, czyli czasu mają naprawdę niewiele.
Oczywiście, bo jest skrócony ten termin dojrzewania generalnie.
Ekstremalne temperatury, które przez tak długi okres czasu się utrzymywały, wpłynęły na to, że ten okres wegetacyjny uległ tutaj przyspieszeniu. Ich pracy będzie towarzyszył stres, pewne napięcie, bo tutaj będzie presja ze strony rolników.
Czasu,
i ona jest,
ale żeby także jak, i problemów, które
tak, oczywiście, żeby ocenianie. jak najszybciej to oszacowanie nastąpiło, no bo wiadomo, że z tym łączą się później już indywidualne wystąpienia poszczególnych rolników o określoną pomoc, która wynika z przepisów, które na dzień dzisiejszy obowiązują. To komisje co do zasady mają 2 miesiące czasu na to, żeby przeprowadzić ten okres szacowania. Od momentu, kiedy ten protokół już jest sporządzony, komisja z kolei ma obowiązek w ciągu 1 miesiąca przedłożyć ten protokół podpisany przez komisję i przez rolnika, przedłożyć wojewodzie, żeby on mógł skontrolować protokół i go zatwierdzić.
Dodajmy, że podstawową siłą tych komisji są eksperci pracujący na co dzień w powiatach, gminach, czyli przedstawiciele izby rolniczej, powiatowych izb rolniczych, a także przede wszystkim doradcy z ośrodka doradztwa rolniczego w Mińkowie, oddziałach w Przysieku i Zarzeczewie. Pan Marek Witkowski, wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mińkowie.
W każdym powiecie mamy zespół doradców i na dzisiaj, tak jak słyszymy w pracach komisji, w każdym powiecie, w każdej gminie bierze udział nasz doradca. Stan ilościowy naszych doradców jest wysycony. Wszyscy są w polu, szacują w terenie. W zasadzie wycofaliśmy wszystkie wnioski urlopowe i nie mamy na dzisiaj ani jednego pracownika, którego mogliśmy skierować dodatkowo do szacowania szkód.
A starczyło pracowników w rezultacie?
Nie starczyło. Kierowaliśmy również z oddziałów. W Zarzeczewie wiem, że parę osób też pracuje w terenie. Szacuje, bo zabrakło kogoś. Ktoś zachorował, jakiś doradca, więc trzeba było go zastąpić. Także intensywność pracy jest ogromna. Masa hektarów, działek, pól do zwizytowania, do oszacowania. I myślę, że to jest kolejny rok, który już nas zastanawia, żeby usprzętowić troszeczkę nasze komisje, chociażby w drony, które ułatwiłyby szacowanie szkód. W 2015 ogromna susza. W 2016 wymarznięcia. W 2017 wymoknięcia. I teraz ta wiosenna susza
ogromna. Tutaj jeszcze w tym roku też przymrozki były i
tak, no i grady i gdzieś jeszcze huragan był, tak, że mamy te komisje nie tylko od suszy funkcjonujące dzisiaj. I już się zastanawiamy u nas w ODR-ze, czy nie zwrócić się do marszałka, do innych służb o pieniądze na wyposażenie, na kupno dronów. To by ułatwiło znacznie pracy komisji.
Bo jak na razie to koszty funkcjonowania komisji właściwie spoczywają na urzędach gmin. To one organizują, że tak powiem.
To znaczy pracownicy ODR-u w ramach swoich obowiązków pracują.
To tak.
Poza godzinami pracy.
Zarobki i tak dalej.
Wszystkie koszty funkcjonowania naszych doradców kryje ośrodek. Mhm. Nie mamy pieniędzy ani z gminy, ani od państwa. To jest nasz koszt własny.
Natomiast kwestia pracy biurowej, dojazdów i tak dalej, to musi pokryć organizator. I w tym biorą również udział przedstawiciele izby rolniczej, powiatowych zwłaszcza struktur. Pan Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.
W każdej gminie biorą udział członkowie izby rolniczej. Ja przypomnę, że każdy rolnik jest członkiem izby rolniczej. Rozporządzenie, które jest wydane, określa warunki co do wykształcenia i w niektórych wypadkach trzeba było się posiłkować nie delegatami, a innymi rolnikami tejże gminy. Natomiast tak naprawdę są to ludzie, którzy wyłącznie społecznie pracują. Jak można dyskutować tutaj pan dyrektor mówił, że w godzinach pracy pracownicy ODR-u dostają pieniądze, że po godzinach ośrodek, tak samo gmina, ponosi duże koszty. I dlatego może nie wszyscy z entuzjazmem podchodzili do sprawy, ale co najważniejsze, w całym województwie wszyscy wreszcie powołali komisję. Delegaci Izby Rolniczej robią to kompletnie i wyłącznie społecznie, nie patrząc na czas, który poświęcają, nie patrząc na wysiłek i na koszty, które ponoszą. Niestety czwarty rok pracy w komisji też powodował, że ludzie nie chcieli już pracować w komisjach, ale przy tak olbrzymiej klęsce, jak praktycznie nigdy się nie zdarzyła na terenie naszego województwa, jak klęska teraz suszy.
A dodajmy, że województwo kujawsko-pomorskie obok Wielkopolski to jest spichlerz generalnie Polski.
Trochę inaczej to wygląda w Wielkopolsce niż u nas. U nas jest niemal całe województwo. Podejrzewam, że praktycznie mało gdzie zdarzy się, żeby w kujawsko-pomorskim województwie któreś gospodarstwo nie występowało z wnioskiem. W Wielkopolsce rozkład opadów był troszeczkę inny. Część województwa, ono jest większe województwo.
Z zachodu szczególnie miała
opady. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. W każdym u nas też są różne uwarunkowania, ale tak naprawdę klęska suszy się rozpoczęła. 7 się rozpoczęły żniwa duże w naszym województwie. Nigdy tego nie było. Dzisiaj jadę do Bydgoszczy, patrzę, żyta wymucone, gdzieś pszenżyto wymucone jest.
Jak to ocenić teraz i oszacować straty?
To znaczy akurat na terenie powiatu żnińskiego zorganizowałem spotkanie dużo, dużo wcześniej wyprzedzające i nasze komisje tak naprawdę ruszyły w teren, już prawie 2 tygodnie pracują w terenie, także my już to mamy oszacowane w dużej mierze i byliśmy przewidujący. Apelowałem o tym, że przy okazji też sprawdzać ziemniaki, buraki, bo widać na polu, że są olbrzymie straty. No i tak się stało. Teraz weszły buraki i ziemniaki również w tym szacowaniu. Najwyżej się jeszcze podjedzie i doszacuje te uprawy, które nie były zgłoszone. Ale to było widać gołym okiem. W naszym rejonie pałuk to kukurydze są już w tej chwili wyschnięte.
Najpierw w zeszłym roku nawałnica dotknęła pałuki. Teraz
to.
Susza.
Olbrzymia susza. Ja myślę, że dzisiaj podstawową rzeczą to jest wyszacowanie strat. Nie chcę się kusić o proroctwo, ale myślę, że w województwie kujawsko-pomorskim, panie dyrektorze, to około 4 miliardów złotych strat. Możemy z takim wielkością mieć do czynienia.
I mówi się o 40% areału.
W województwie kujawsko-pomorskim?
Czyli byłoby to około
różnego typu straty na, myślę, 90%.
To zależy też od jakości gleby. Na piaskach mocniej to dają u siebie znaki. Wiadomo, na tych cięższych glebach, na przykład kujawskich, może lżej jakoś zniosą te rośliny.
Najważniejsze, i to chcę powiedzieć jasno, że bardzo szybko na nasze wnioski, które wypłynęły z Izby Rolniczej, zareagował pan wojewoda, wystąpił do gmin. My również wystąpiliśmy apelem. Próbowaliśmy, cały czas współpracowaliśmy. W powiecie żnińskim pan Bagniewski był. Omawialiśmy protokoły. Okazało się, że to jest bardzo cenna informacja, bo każda gmina wysłała trochę inny dróg do rolników. Były gminy, które nie przewidywały straty pasz, a przecież musimy pokazać, no i to jest podstawą przecież, że bardzo dużo gospodarstwa straciły na bazie paszowej. To jest
i tu się
poważne.
Kłania ta bariera 30%, tak, wspomnę, unijna niby zasada, ale właśnie, która ogranicza możliwość szacowania strat w gospodarstwach, które mają dużą obsadę zwierząt, zwłaszcza bydła.
Jeszcze powiem inaczej. Baza paszowa może być tą kluczowym elementem, który spowoduje, że bardzo dobre gospodarstwa produkujące zwierzęta, szczególnie bydło czy bydło mleczne, mogą przeżyć poważne, poważne kłopoty. Byłem w jednym gospodarstwie na terenie powiatu nakielskiego. Jak zobaczyłem kukurydzę, która miała być bazą paszową do stada, gdzieś koło 70-80 sztuk bydła, to ja się przeraziłem, bo taką kukurydzę ma w tej chwili 0,5 metra, 60 centymetrów maksymalnie na całym obszarze. No i to jest...
A na kiszonkę jest, tak?
No tak, no baza dla bydła. Co to bydło ma jeść? Nie wiem.
skala suszy, jaka w tym roku występuje, ona była niespotykana w minionych latach. Znaczy, tak chronologicznie tylko powiem, że ze skutkami suszy, tymi negatywnymi, mieliśmy do czynienia, licząc taką perspektywę czasu, biorąc pod uwagę taką perspektywę czasu od 1999 roku do roku bieżącego, to w 2000 roku mieliśmy odnotowaną tutaj suszę, gdzie było powołanych ponad 100 komisji gminnych. Potem mieliśmy w 2003 roku, następnie w 2005 i 2006 roku, następnie w 2008 roku i ostatnia bardzo dotkliwa susza w 2015 roku. Ale to, co w tej chwili, z czym mamy do czynienia, ja tylko ostrożnie powiem, że skala szkód na tą chwilę jest nieporównywalnie większa w stosunku do minionych lat i nie będę tutaj z panem prezesem się licytował, ile to może być miliardów, ale na pewno ta kwota strat przekroczy grubo wartość 1 miliarda złotych, biorąc pod uwagę, że w tym roku 2015 i 2008 mieliśmy straty sięgające w granicach 800 kilkudziesięciu milionów złotych, to teraz biorąc pod uwagę, że w każdej gminie, czyli w 144 gminach są powołane te komisje do szacowania i podaje się tutaj, biorąc pod uwagę te obwieszczenia Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, średnio należy przyjąć, że te straty w uprawach zbóż jarych, ozimych, to niemalże ocierają się o 90% upraw jest dotkniętych negatywnymi skutkami wynikającymi z suszy. Nie mówiąc o pozostałych tutaj rodzajach upraw, to skala, z jaką przyjdzie się mierzyć nie tylko podczas szacowania, ale i oferowanej pomocy na tą chwilę jest naprawdę niewyobrażalna, bo z całą pewnością będą to bardzo, ale to bardzo duże straty.
Pan Tomasz Bagniewski z Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego.
Sporządzonych protokołów jeszcze na razie żadne do naszego urzędu nie wpłynęły. Natomiast mamy bardzo dużo zapytań, zarówno telefonicznych, jak i mailowych, z różnego rodzaju problemami, z jakimi podczas szacowania strat spotykają się komisje powołane przez pana wojewodę.
Bo te wszystkie protokoły muszą trafić do Urzędu Wojewódzkiego i tam są jeszcze weryfikowane. Dopiero po weryfikacji można się nimi posługiwać, starając się o jakąś pomoc.
Dokładnie tak. Najwięcej problemów występuje w tych gminach, które mają w tym zakresie najmniejsze doświadczenie, bo gminy typowo rolnicze, które w poprzednich latach szacowały straty z tytułu innych zjawisk atmosferycznych, a także wcześniejszych suszy, najczęściej sobie z tymi problemami radzą już stosunkowo dobrze, jak na przykład gminy powiatu żnińskiego, czy gminy powiatu sępoleńskiego.
A już inaczej może być w Toruniu, Bydgoszczy, w granicach których też są tereny rolne i są rolnicy.
Gminy miejskie, podmiejskie. I tu może taki króciutki apel do włodarzy tych gmin, które mają mniejsze doświadczenie. Bardzo ważny jest protokół, który obowiązuje w tej chwili w procedurze szacowania strat z tytułu ujemnych zjawisk atmosferycznych. Jest arkuszem Excela, dosyć skomplikowanym. Jest tam cały szereg różnych działań. Żeby każda komisja miała wsparcie w osobie, która biegle posługuje się arkuszem kalkulacyjnym, żeby te problemy techniczne nie przysłaniały i nie spowalniały procesu szacowania strat.
Żyję sobie cały czas, chodzę tutaj, chodzę tam. Niby nic nie dzieje się, niby jestem, niby nie. Ale nagle czuję dreszcz, drżą mi ręce, cały drże. Wiem, że właśnie nadszedł dzień. Zacznę ostro pić. Raz niedźwiedziem staje się, potem miś. Na drugi dzień już głupieję, pomóż mi. Drżą mi nogi, ciało drży. Znowu bestią staje się. Gdzie ja jestem? Powiedz gdzie. Co?
Na Placu Konstytucji w Warszawie rolnicy w piątek demonstrowali przeciw niskim cenom skupu produktów rolnych. Domagali się, by przetwórnie więcej płaciły za owoce. Protest zorganizowało Stowarzyszenie Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw.
Panie premierze, niech się pan nie boi, niech pan wyjdzie do nas. Oni na pana głosowali, a teraz pan zostawia nas samych na pastwę Niemców, Francuzów?
My dzisiaj tworzymy jedno wielkie forum wspólne rolników. Działamy wszyscy razem.
My chcemy godnie pracować, godnie zarabiać, godnie żyć. Mamy gdzie pracować, mamy co produkować. Tylko sprzedajemy to za darmochę albo za bezcen.
Jak ASF się pojawił w 2014 roku i szkody łowieckie na Podlasiu i zostały tam gospodarstwa rolne zlikwidowane, które hodowały trzodę chlewną. Dzisiaj tutaj wiele osób nie ma, dlatego że nie mogli dojechać z tego powodu, że już ich nie stać jest na bilet dojechać do Warszawy, bo zbankrutowały.
Jeżeli pan premier wypowie się, że embargo nie jest problemem, to niech przyjedzie do nas, niech ma odwagę spojrzeć na to. Jeżeli mówią, że z ASF walczą, to niech przyjedzie do wiosek, gdzie są chlewnie puste i niech tam wytłumaczy. Jeżeli mówi, że cena malin to jest coś normalnego, to niech popiera tą lichwę, bo to jest lichwa, jeżeli cena zmienia się 30-20 razy od producenta. My nie chcemy, żeby producent zarabiał nie wiadomo ile, ale niech to będzie coś, co wystarczy na prowadzenie godnego życia.
Rolnicy, którzy zakończyli kilkugodzinną demonstrację pod kancelarią premiera w Warszawie, wcześniej przekazali swoją petycję do szefa rządu. Oczekujemy konkretnych działań i konkretnych rozmów, powiedział jeden z liderów protestu, prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej Michał Kołodziejczak. Zapowiedział też dalsze protesty, jeśli premier nie odpowie na ich petycję. Problemy producentów owoców wynikają z kilku czynników, m.in. z rozproszenia i braku zorganizowania samych rolników, jak i oddania w obce ręce zakładów przetwórczych. Skomentował w piątek w Polskiej Agencji Prasowej sytuację na rynku owoców minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dzisiejsze kłopoty ogrodników i sadowników to efekt sprzedaży w latach 90. często na złodziejskich warunkach zakładów przetwórczych, napisał resort rolnictwa na Twitterze.
Tak, ja ich w pełni rozumiem, ponieważ sytuacja jest bardzo tutaj ciężka.
Pan Wojciech Klimkiewicz z Wtelna, który prowadzi gospodarstwo sadownicze generalnie.
Tak, to znaczy my prowadzimy gospodarstwo sadownicze i tutaj tą sytuację na rynku to tak trochę obserwujemy i jako rolnik, jako wytwórca tych płodów rolnych i trochę jako przetwórca, ponieważ produkujemy też soki i trochę jako konsument.
A zatem jak pan ocenia sytuację na rynku i jak pan ocenia protesty producentów właśnie owoców? I nie tylko warzyw także w Warszawie w piątek.
Natomiast w ogrodnictwie, w sadownictwie, w warzywnictwie to nigdy nie było żadnej interwencji państwowej. Ja pamiętam z opowiadań ojca, jak w 60-tych latach sadownicy masowo wyrywali sady i sieli zboże, ponieważ sady się w ogóle nie opłacały. W tej chwili tu się zbiegły kilka elementów, ponieważ jest i po kilku latach dosyć dobrych wzrosła produkcja owoców, a jednocześnie wystąpiło embargo. Jest bardzo duża nadprodukcja. Jeszcze sytuacja ekonomiczna się na tyle zmieniła, że nie ma kim tego zbierać. Nie ma kim pracować, ponieważ ludzi do pracy jest bardzo mało. Te owoce miękkie, jednak one wymagają wiele nakładów pracy ludzkiej, ręcznej i tutaj no, szczególnie w sytuacjach, gdzie rolnik musiał wziąć jakiś kredyt, zadłużyć się po to, żeby tą plantację założyć, no to sytuacja w wielu gospodarstwach ogrodniczych, warzywniczych jest tragiczna. My też mieliśmy taką sytuację przez ostatnie 3 lata, gdzie mieliśmy trochę problemy nawet z płynnością finansową. Ten ostatni rok może nie był najgorszy, ponieważ ceny owoców czy ceny jabłek były dosyć dobre i te inwestycje, które poczyniliśmy 3-4 lata temu, to w jakiś sposób zaprocentowały, zaowocowały, co nam pozwoliło jakoś tak na prostą wyjść, ale no, jest to wolny rynek i tutaj właściwie nie wiadomo, czego tu oczekiwać, powiedzmy, od rządu, jakich działań. No bo
rząd obiecuje ucywilizowanie i unormowanie spraw kontraktacji.
No tak, ale to jest wolny rynek. Do kontraktacji muszą być dwie osoby. Musi być chętny do zakupu i chętny do sprzedaży. Natomiast są granice otwarte i tutaj jakby no nie jest niczym złym, że u nas powiedzmy w marcu, w kwietniu, w maju przyjeżdża do nas hiszpańska truskawka i konsument ma prawo, mając pieniądze, kupić towar, kiedy jeszcze naszych nie ma. Problemem jest to, że kiedy w Hiszpanii ziemia jest przez słońce spalona i nic tam nie rośnie, no to polska truskawka w tamtą stronę nie wyjeżdża, a nie wyjeżdża z tego względu, że no nie produkujemy tak dobrej jakości jak oni i nie potrafimy stworzyć dużych partii i dlatego wydaje mi się, że tu jest problem nie jakby rządu, tylko problem samych rolników, którzy powinni się zrzeszać w grupy producenckie, powinni wspólnie działać, powinni szkolić się, powinni produkować towar najwyższej jakości, bo tylko najlepszym wyjściem jest podaż i popyt.
Jak na razie skrzykują się do protestu.
Tak, ponieważ no, są ludzie zdeterminowani bardzo trudną sytuacją. Z drugiej strony może dobrze, że są te protesty, które jakby zaakcentują, że w rolnictwie jest źle, jest bieda. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba samemu na własnym podwórku sytuację zmieniać. My na przykład w tym roku ponad 50% wytworzonych towarów wyeksportowaliśmy. Eksportujemy do Holandii, eksportujemy do Austrii, do Niemiec. Głównie jabłka, gruszki. W tym roku nie eksportowaliśmy gdzieś na dalekie rynki, ponieważ jabłko w Europie było drogie, ale mamy klientów, których sami sobie poszukaliśmy, pozyskaliśmy gdzieś tam na dalekich rynkach. Na przykład 2 lata temu, 3 lata temu wysłaliśmy ponad 20 kontenerów do Hongkongu i tutaj w zasadzie każdy we własnym gospodarstwie powinien robić.
To wynika ze słabości polskiego przemysłu spożywczego, przetwórczego?
No myślę, że w dużej mierze może tak, bo gdybyśmy rzeczywiście produkowali dobrą żywność, to nie byłoby zachodnich produktów w polskich sklepach. Tylko byłyby produkty polskie.
Co może rząd w tej sprawie zrobić? Bo słyszeliśmy już obietnicę o zajęciu się sprawami kontraktacji owoców i obrotu owocami i tak dalej.
Żaden rząd nie zrobi nic, jeżeli chodzi o obrót owocami, bo to robi wolny rynek i no, żadna interwencja państwa tutaj nic nie pomoże. Rząd może zapewnić nam na przykład dobre środki ochrony bez pozostałości jakichś innych pestycydów. Rząd może wprowadzić kontrolę, żeby to, co z Polski wyjeżdża, to żeby było najwyższej jakości, żebyśmy nie wypuszczali z Polski złych towarów i nie szargali dobrego imienia polskich produktów. A my wysyłamy często tak, albo niedopryskane, albo za dużo popryskane z pozostałościami środków chemicznych, albo źle zapakowane, albo złej jakości towar. Z jednej strony słyszymy na protestach, że jakby z Polski nie można nic wywieźć, nie? A do Polski można wszystko przywieźć, a z drugiej strony sami ten rynek sobie psujemy, wysyłając złe towary. Wydaje mi się, że na przykład powinna być lepsza kontrola tego, co z Polski wyjeżdża, żebyśmy dbali o naszą polską markę. Żebyśmy wszyscy Polacy wysyłali pod jednym jakimś wspólnym logo, że jest to polski produkt i budowali wysoką markę polskiego produktu. Zakończyliśmy zbiory czereśni. W tej chwili rozpoczniemy od poniedziałku zbiory wiśni. Ceny rzeczywiście są bardzo niskie. Susza tutaj dosyć mocno nam dała się we znaki. Te owoce są małe, jakościowo są słabe. Też jakby te niskie ceny spowodowały to, że postanowiliśmy w tym roku całą naszą wiśnię przerobić. Dogadaliśmy się tutaj z przetwórcą. Udało nam się załatwić gdzieś tam cukier, słoiki. No i będziemy robić wiśnię drylowaną. No bo jeżeli jest tani surowiec, tani cukier, no to jest małe ryzyko, że nie ryzykujemy dużo. Trzeba ryzykować, no trzeba sobie zadać ten trud. Wiśnie tak obrodziły, średni urodzaj jest. Przez suszę jest ta wiśnia dosyć drobna, nie ma takiego wysokiego plonu. Też musieliśmy jakiś kredyt na to wziąć. Ale na naszym terenie ceny wiśni oscylują około 1,50 zł za kilogram. Też jest taka sytuacja, że no jest duży problem z ludźmi do pracy. Nie są zainteresowani dorobieniem pieniędzy tutaj.
Te protesty rolników, producentów owoców ostatnie coś przyniosą?
Wydaje mi się, że one powinny być nagłaśniane, żeby polski jakby konsument niezwiązany z rolnictwem wiedział, że jest bardzo trudna sytuacja w rolnictwie, ponieważ tego pieniądza by się przydało w to rolnictwo trochę więcej, żeby tego pieniądza było, a to jeżeli no nie ma protestów, ktoś nie krzyczy, no to tak jak byłoby dobrze i mu się nie należy. Trzeba pokazać, że sytuacja w wielu dziedzinach jest tragiczna, natomiast żaden rząd tej sytuacji nie zmieni, jeżeli my sami sobie nie zadamy sobie trudu i sami nie zaczniemy możemy tego zmieniać. Wydaje mi się, że każdy powinien w swoim gospodarstwie zobaczyć, na co ma zbyt, co jest w stanie produkować, działać ze sąsiadami wspólnie, żeby organizować się, żeby wspólnie zapewnić duże...
W protestach czy w dystrybucji w obrocie?
Nie, bardziej w produkcji, w dystrybucji, w obrocie, tworzyć markę, no bo my dużo mówimy takimi sloganami, że produkujemy dobrą polską żywność. A my w zasadzie może produkujemy trochę zdrowej żywności, ale przede wszystkim produkujemy surowce do żywności. My produkujemy dobre surowce i inne firmy wykorzystują. Kupują nasze dobre mleko i robią z tego mleka dobre francuskie sery na przykład. A sami tej żywności dobrej nie produkujemy, nie reklamujemy, nie przetwarzamy. Nie? I mi się wydaje, że to jest największy problem tutaj.
Czas na agroserwis. Susza nie ustępuje, ale niedobór wody nieznacznie się zmniejszył. Największe problemy z wodą występują w okolicach Poznania. Największe zagrożenie suszą wystąpiło dla upraw rzepaku, poinformował w piątek Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa. Możliwe będzie udzielenie pomocy finansowej rolnikom, którzy zrezygnowali z chowu świń z powodu ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń. Zakłada nowela rozporządzenia Rady Ministrów. Rekompensaty mają wynieść 136 zł za jedną świnię i przysługiwać na maksymalnie 50 sztuk trzody. Senatorowie w piątkowym głosowaniu nie zaproponowali poprawek do nowelizacji prawa łowieckiego. Teraz nowela, która włączy ośrodki doradztwa rolniczego zamiast sołtysów, w szacowanie szkód łowieckich trafi do podpisu prezydenta. Minister rolnictwa zgodził się na czasowe stosowanie pestycydów z grupy neonikotynoidów do zaprawiania nasion rzepaku. Decyzję tę z zadowoleniem przyjęli producenci rzepaku, ale krytycznie ekolodzy i pszczelarze, według których środki te są szkodliwe dla pszczół. Za wysłuchanie magazynu wiejskiego dziękuję. Andrzej Krystek, do usłyszenia.